chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Wieś to też Polska. W dzisiejszym programie będziemy dokonywać, jak w każdym miesiącu, podsumowania z punktu widzenia politycznego tych najważniejszych wydarzeń w rolnictwie. Są z nami dzisiaj w studio pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, jak również przewodniczący Komisji Rolnictwa w Senacie.
Dzień Boże.
Witam serdecznie. Oraz pan Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący również Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Panowie, myślę, że tak najważniejsza rzecz, bo tak, można mówić o wspólnej polityce rolnej, można mówić o światowym handlu, ale koszula ciału jest najbliższa, czyli myślę, że najważniejsze w tym momencie jest powiedzieć kilka słów o tych, którym jest potrzebna pomoc, a jest ona potrzebna tym, których dosięgły kataklizmy, klęski żywiołowe. Mam na myśli rolników poszkodowanych przez powodzie, no również też przez wichury. Panie ministrze, czy ta pomoc, która obecnie jest kierowana do rolników, jest wystarczająca? Z tego, co wiadomo nam, poprzedni rząd i pan prezydent świętej pamięci starali się o to, aby wprowadzić takie zapisy prawne, takie regulacje, aby jeśli wystąpi ta klęska, by były już zarezerwowane pieniądze szybko, na teraz, bo wiadomo, kto szybko pomaga, ten dwa razy pomaga.
Pomoc na pewno nie jest wystarczająca. Jako członkowie Komisji Rolnictwa wspólnie z kolegami byliśmy na wizytacji w gminie Wilków, która została dotknięta powodzią, bo 85% powierzchni gminy zostało zalane. Zostały zniszczone uprawy, zostały zniszczone domostwa i tutaj mieliśmy okazję zobaczyć, jak państwo jest nieprzygotowane do niesienia pomocy w przypadku takiej klęski żywiołowej, że aparat państwa i rząd, który odpowiada przecież za tego rodzaju sytuacje, nie potrafi pomóc naszym mieszkańcom. Co prawda od maja, kiedy to była pierwsza powódź, bo przypomnę, że teraz mieliśmy na Dolnym Śląsku drugą powódź, rząd tylko mówi o pomocy. Pan premier Donald Tusk pokazywał się w telewizji w trakcie kampanii wyborczej, jak martwi się o powodzian, jak to jest mu bliskie, jak o to zabiega, żeby była udzielana pomoc mieszkańcom wsi. Natomiast faktycznie za tym nie idą żadne działania konkretne. Oczywiście wypłacono te zasiłki do 6 000 zł w większości przypadków i to też nakazano rolnikom wypełniać wielostronicowe dokumenty w tym zakresie.
No tutaj dodajmy też, bo pan mówił właśnie o tych dokumentach wielostronicowych, bo no, ci, którzy trochę wiedzą więcej o pomocy społecznej, to wiedzą, jakie to jest nieszczęście dla człowieka, jeśli musi nie tylko i przemóc się, żeby iść po tę pomoc, ale tłumaczyć się urzędnikom z każdego swojego kroku, z postępowania, czy ma lodówkę takiej firmy, czy ma telewizor w mieszkaniu, czy odkurzacz jest dobry, czy w domu jest posprzątane, czy dzieci są zadbane. No taka po prostu spowiedź przed urzędnikiem z całego swojego życia. I teraz no, dotyka rolnika kataklizm, rolnika człowieka, który po prostu żyje z własnej pracy, z własnych rąk. On, no, to jest skrępujące iść po taką pomoc i no, przychodzi ten cały aparat urzędniczy. Obiecane było, że będzie to zrobione no, jakoś tak gładko dla tych ludzi, a informacje są jednak
niestety,
inne.
Żadnej przez ostatnie dwa lata ponad 40 tysięcy urzędników w Polsce przybyło. Rząd Donalda Tuska mówi o oszczędnościach, o sprawnym państwie, natomiast tego nie widać w praktyce. Raczej przybywa administracji, koszty jej utrzymania rosną, ale jeśli byłaby taka potrzeba, to nie byłoby czego żałować. Natomiast tutaj, mówił o tym pan redaktor, pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przesłał do Sejmu ustawę w sprawie powodzi, która została jednak odrzucona przez koalicję PO-PSL tylko dlatego, że to była ustawa, projekt ustawy ze strony pana prezydenta. Przygotowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość pakiet przeciwpowodziowy w maju, już też na prędce, wskazując na rodzaj działań, które powinny być realizowane, aby mieszkańcy wsi odczuli pomoc państwa w tym zakresie. Był to program, który był konsultowany ze środowiskami gmin i powiatów. Niestety zostało też to odesłane ad acta przez rządzącą koalicję. Rząd przyjął kilka ustaw, które mają pomóc mieszkańcom wsi, ale to wszystko jest na razie jeszcze w fazie przygotowywania się, bo część ustaw wymaga i działań notyfikacji w Komisji Europejskiej, tak jakbyśmy nie mogli zrealizować tego z własnych środków.
Czyli tu też trzeba pytać o zgodę Unii Europejskiej, tak?
No w niektórych przypadkach, te, które proponuje minister rolnictwa, bo tutaj jest ważna sprawa odtworzenia, możliwość otworzenia zakładów pracy, produkcji rolnej. Tutaj po prostu rząd chce skorzystać ze środków unijnych, przesuwając z działań, między działaniami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zwalczanie powodzi. Źle to widzę, bo postulaty rolników i mieszkańców wsi są następujące. Co my mamy robić jesienią i zimą po otrzymaniu tych 6 tysięcy do 6 tysięcy, jeśli musimy wyprawić dzieci do szkoły, jeśli musimy się utrzymywać, mieliśmy dochód średni 1500-2000, a teraz zabrano nam zakład pracy, bo to trzeba powiedzieć, że jeśli plantacje chmielu w gminie Wilków były źródłem utrzymywania dla wielu producentów rolnych, teraz oni tego nie mają, czyli nie mają dochodu. I tutaj jest postulat, który skierowaliśmy do rządu, żeby jednak przez rok, dwa, trzy wypłacać stały zasiłek w wysokości dochodu, który był pozwalał utrzymać na tym najniższym poziomie rodziny i umożliwił kształcenie dzieci. Rząd powinien zapewnić odtworzenie zakładów pracy, czy warsztatów pracy, czyli źródeł dochodu dla rolników i mieszkańców wsi, ale tutaj proponuje się rozwiązania, które no, w praktyce będą trudne do realizacji, ponieważ wymaga się wkładu własnego, wymaga się pewnych kosztów, no, które rolnicy nie będą w stanie przenieść na swój ciężar. Dlatego też jako członkowie Komisji Rolnictwa zapowiedzieliśmy we wrześniu następne wizytacje na terenach powodziowych. Chcemy pokazywać, że rząd markuje bardziej pomoc dla poszkodowanych niż chce rzeczywiście, żeby ta pomoc była realizowana.
Tutaj tak pan powiedział bardzo ważną rzecz, że no w tego typu klęskach, kataklizmach przecież taka pomoc rządowa, stały zasiłek przez powiedzmy rok, dwa, trzy, ja myślę, że nikt nie byłby zazdrosny o ten zasiłek w Polsce dla ludzi tak ciężko dotkniętych, ludzi przecież nie to, że żebrzących po ulicach, nie chcących pracować, tylko ludzi, którym zniszczony został ich dorobek życia i zakład pracy, warsztat pracy.
Panie redaktorze, moim zdaniem jest to wręcz konieczność, a jeśli nawet powiem obowiązek państwa, ponieważ w wyniku zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, na które się przeznacza po pierwsze zbyt mało środków finansowych na gospodarkę wodną, na meliorację wodną, a po drugie minister rolnictwa i rozwoju wsi z 2 miliardów złotych przeznaczonych na gospodarkę wodną, która mogłaby zapobiec części powodzi, nie wykorzystał prawie nic do obecnego przez 3 lata ze środków unijnych. Jest to po prostu bardzo dziwne.
Ponadto, no, sam byłem też na tych terenach powodziowych i mówili ludzie, że nie były koszone wały, nie były umacniane.
Nic po prostu nie było robione, pieniądze leżą na kontach. Nie rozumiem, dlaczego tak postępuje ten rząd. Natomiast taka konkluzja też następująca, że jest wieś, jedna, druga, że państwo po tym, jak zawiniło, dopuściło do tego, że ta wieś została zalana nie z winy rolników, mieszkańców, no powinno wkroczyć i błyskawicznie, w szybkim terminie przywrócić stan przedpowodziowy.
Tutaj trzeba powiedzieć, że w gminie Wilków, to bliższy teren pana senatora Ruścikowskiego, panie senatorze, jeszcze przed powodzią z ekipą telewizji Trwam byliśmy tam na miejscu w programie interwencyjnym po stronie prawdy. Mówiliśmy o tym, że jest to gmina, z której pochodzi 80% chmielu. Jest to gmina, gdzie po prostu no, większość, zdecydowana większość, jak praktycznie nie wszyscy ludzie zajmują się uprawą chmielu. I tragedia tam była straszna, po prostu z 23 zł do 3 zł spadła cena za chmiel. Ci ludzie, no po prostu dochodziło do sytuacji, zebranie było wiejskie, zapytałem się ludzi, jaka jest wasza kondycja ekonomiczna. Las rąk się podniósł i ludzie powiedzieli, odłączają nam już prąd. A teraz jeszcze taka powódź. Panie senatorze, jest pan przewodniczącym Związku Solidarność Rolników Indywidualnych. Jako związek, jako rolnik rolnikowi, czy niesiecie jakąś realną pomoc?
No tak, oczywiście jest solidarność międzyludzka, którą chcemy wypełniać w ramach pomocy tutaj, organizując przez nasze struktury związkowe. W pierwszych dniach tylko natychmiast moja przewodnicząca z Lubelszczyzny, pani Teresa Hała, zorganizowała pomoc, zawieźli tutaj rolnicy bezpośrednio do gminy Wilków pomoc, tą najpilniejszą, to co było w danej chwili potrzebne, i jest organizowana dalej. Nie tylko do Wilkowa, ale do innych miejscowości. Przewożona jest nawet z różnych regionów kraju, z innych odległych terenów. Również dobry pomysł padli niektórzy rolnicy, żeby przekazywać środki na przykład i zakupywać produkty bezpośrednio w terenie, na przykład pasze. Nasi producenci z grupy producenckiej Mućka zorganizowali się w ten sposób, że zakupią paszę na Podkarpaciu, nie będą wozić, bezpośrednio dostawcy znajdą, którzy tam bezpośrednio przekaże rolnikom. I to jest bardzo dobry sposób, właśnie podpowiadam, żeby nie wozić na przykład, bo koszty transportu są ogromne dzisiaj, przewozić te płody rolne, a można je w pobliżu gdzieś zakupić i przesłać środki finansowe. Duża pomoc jest też kierowana poprzez organizację nawet naszych parlamentarzystów, bo choćby ostatnio rejon Bogatyni, pani poseł Zalewska organizowała tam pomoc w ramach bliskiej pomocy. Nasi koledzy z Solidarności też tam włączali się, pomagali, więc to widać wyraźnie, jak chcemy jako parlamentarzyści też pomagać i związkowcy, którzy czynnie się włączają w to mają. Natomiast no przecież każdy z nas próbuje też pomagać w ramach akcji przez Caritas. No, staramy się tą przysłowiową złotówkę tym wdowi grosz dać, żeby też Caritas bardzo wiele czyni. Ja powiem tak, że te wszystkie instytucje więcej czynią niż rząd. Ta pomoc jest znacznie większa, bym powiedział, bo jak porównuje się ile świadczenia przez Caritas uruchamiane, to są znacznie większe niż to, co rząd proponuje. Więc myślę, że gdyby nie ta pomoc, to ci powodzenia byłyby zostawieni na pastwę losu. Więc to, co Solidarność Międzyludzka jest bardzo ważną rzeczą i apelujemy, gdyż tak jak wczoraj słyszałem biskup Frankowski w rozmowach niedokończonych, wspominał, mówiąc tutaj o sytuacji dalej na tym terenie diecezji sandomierskiej, gdzie są poważne problemy, gdyż to się nie podźwigną rolnicy. To nie jest pomoc jednorazowa, to jest pomoc może bardzo długoterminowa i my cały czas apelujemy, prosimy, żeby udzielać tej pomocy. Natomiast oczekujemy od rządu natychmiastowych działań. To, co kolega poseł minister rolnictwa wspomniał, że takie obiecywanie, no bo proszę zobaczyć, gmina Wilków, to myśmy mówili o problemie pomocy de minimis wtedy. To były już problemy, gdzie protest na wiosnę wywołany tutaj przez samych producentów chmielu w Warszawie pokazywał, że są na skraju nędzy. Że już nie mają jak odtwarzać produkcji. Nie mają gdzie sprzedać swojej produkcji za ubiegły rok. W związku z tym to był ten problem. Ta pomoc w końcu po 2 miesiącach naszego protestu dopiero została uruchomiona. Więc jakim opóźnieniem rząd działa w tym kierunku? I teraz sprawa następna to jest ta pomoc w ramach odtworzenia produkcji. To jest tylko zapowiedzi. Jak na mojej komisji, kiedy przyjechali producenci chmielu, tytoniu i inni, którzy właśnie tę pomoc de minimis miała być uruchamiana, i to pytali ministra, panie ministrze, to co, my dostaniemy rekompensatę? Tak, dostaniecie. Tylko pytałem później, a kiedy ten... No jak Unia pozwoli, no a kiedy później, jak prawo uchwalimy? No już w ostatniej chwili można powiedzieć tak, że Sejm i Senat uchwalił prawo, które pozwala na uruchomienie, ale minister do dzisiejszego dnia nie przedłożył nam, jako związkom zawodowym, na przykład zmiany rozporządzenia, a to dopiero wynikać będzie ze zmiany rozporządzenia aktu wykonawczych, że tu my przynajmniej możemy wiedzieć. Tu się zapowiada na konferencji 20 sierpnia, że dopiero w październiku prawdopodobnie będzie uruchamiana pomoc. No, jak będzie październik, to będzie chyba dobrze. Chciałbym, żeby chociaż październik był, ale wolałbym, żeby to we wrześniu ci rolnicy mogli jeszcze skorzystać ze środków, a trzeba napisać projekty, trzeba, przecież to jest normalna procedura, trzeba wystąpić w ramach PROW-u. To wymaga pewnie 3 miesięcy rozpatrywania, bo wątpię, czy urzędnicy to szybko rozprawią się z tymi tematami. Mamy doświadczenia, że wnioski PROW-u przez rok nie były rozpatrywane. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że w ramach tej pomocy będzie to od ręki załatwiane, ale prawdopodobnie przyjdzie prawie zima, zanim to zaczną realizować.
No, pamiętamy jeden z dokumentów.
I obiecanki, jak zwykle, a efektów nie ma. Stąd apeluję z tego miejsca, panie ministrze, natychmiast do działania. Natychmiast dajcie nam związkom zawodowym do zaopiniowania rozporządzenie wynikające akty prawne, które mamy do zaopiniowania, bo tego nie ma. My tylko dyskutujemy cały czas i nie wiemy, czy będzie tyle, bo pan minister określi w szczegółach. Więc stąd prośba jest moja, żeby szybciej udzielać tej pomocy, a nie obiecywać tylko rolnikom.
Pamiętamy jeden z dokumentów, który pół roku bodajże leżał na biurku pana ministra i był tylko potrzebny jeden podpis i wysyłamy do Unii Europejskiej i pieniążki są. Okazało się, że tego podpisu nie było, zabrakło i już tam Komisja Europejska nawet szukała tego dokumentu poprzez polskich posłów i no, okazało się, że był, zapomniał się, dokument w szufladzie. Panie pośle, proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Jurgiel.
Dowodem na to, że rząd nie myśli o przyszłości, a tylko myśli o swoim piarze, jest to, że wiadomo, że powódź była w kwietniu, w maju, mogła raz zaskoczyć, ale już ta druga powódź, która była na Dolnym Śląsku, no, zmusiła rząd znowu do nowatorskich działań, które nie były już przemyślane. No, oczywiście mieliśmy posiedzenie Sejmu w tym zakresie, ale przecież te działania powinny być przewidziane wcześniej. Ja chciałem tylko jakby na zakończenie tego punktu podać, jaka jest skala powodzi w Polsce. Mamy, jeśli chodzi o rolnictwo, 124 tysiące gospodarstw rolnych zalanych częściowo czy też zniszczonych, 780 tysięcy hektarów. W Polsce, przypomnę, jest około 1,5 miliona gospodarstw, które jest zarejestrowanych w Armirze. Mamy straty rzędu 11 miliardów złotych. Dotychczas państwo wypłaciło około 1,5 miliarda, czyli niecałe 10%. I myślę, że tutaj dobrze, że są chociaż wybory samorządowe, bo już słyszałem, że na okres wyborów koalicja będzie się mobilizowała. I chociaż pisaliśmy wniosek do rządu, do pana ministra, żeby wypłacić zaliczkowo dopłaty bezpośrednie już od 1 sierpnia, na co pozwalają przepisy Unii Europejskiej, czyli te dopłaty za rok bieżący rolnikom w całym kraju wypłacić od 1 sierpnia. Słyszałem, że teraz jest mobilizacja w oddziałach ARMiR-u, pracują w sobotę, w niedzielę, żeby już od 1 listopada, więc miesiąc wcześniej zrobić propagandę, że oto rząd wypłaca, jaki jest dobroczyńca, wypłaca dopłatę.
Ale przecież za te nadgodziny tym urzędnikom też trzeba będzie zapłacić.
No ciekawy jestem właśnie, że raczej myślę, że nie płacą, jednak to jest wymuszanie pracy z tego, co słyszałem, chociaż trzeba by to sprawdzić, bo rozmawiałem z dwoma pracownikami ARMiR-u i stwierdzili, że muszą pracować w każdą sobotę i to długo, ale o rekompensacie finansowej nic nie mówili.
No, może medal dostaną na dożynkach. Panie ministrze, pan powiedział o bardzo ważnej sprawie. Pan pokazał to, ile tych gospodarstw zostało dotkniętych tą powodzią, ile tych gospodarstw mamy. Pokazał pan skalę, bo można powiedzieć w przeciętnym takim przekazie medialnym, no, widzi się zalany dom, 2-3 osoby, którym ten dom został zalany, ale nie widzi się tej skali, tej szerokości. No, można powiedzieć, w Sandomierzu można było to zobaczyć, bo tak się udało, że zdjęcie satelitarne było zrobione, więc można było naocznie stwierdzić, że rzeczywiście jest tragedia i klęska, bo tak nie da się tak jakoś tak tego pokazać, albo ktoś tego nie chce pokazać, jaka to jest skala. Tragedii.
Mam nadzieję, że w październiku, jak będzie kampania wyborcza, że pan premier Donald Tusk pojedzie w te miejsca, w których był w maju, obiecał pomoc i zobaczymy, czy ta pomoc została zrealizowana i wtedy cieszyłbym się, gdybyśmy zobaczyli odnowione gospodarstwa i pomoc rządu, ale obawiam się, że tutaj telewizja, ta szczególnie prywatna, nie będzie chciała po prostu tego wszystkiego pokazywać, że ludzie zostaną pozostawieni sami sobie. No oczywiście tutaj należy się podziękowanie wszystkim organizacjom, takim jak Caritas, związkom zawodowym, gminom, które nawiązują bezpośrednie kontakty. Bez tej pomocy myślę, że ta sytuacja była jeszcze bardzo ciężka.
Jeśli odwiedzi pan premier te tereny, no to ja myślę, że odbierze właśnie te wnioski, te pozwy zbiorowe przeciwko państwu, bo z tego co wiem, to też w Dwikozach 350 osób się już podpisało pod takim wnioskiem, a to tylko jedna z gmin, prawda? Proponuję zmienić temat na taki już, no można powiedzieć, bardziej ogólny, ale mający bezpośrednie znaczenie i oddziaływanie dla każdego polskiego rolnika i nie tylko, bo każdego mieszkańca polskiej wsi. Wchodząc, panie senatorze, panie ministrze, do Unii Europejskiej, pamiętamy tę, jasno trzeba powiedzieć, zmanipulowaną propagandę, że należy wejść do Unii Europejskiej, bo oto będzie wspólny rynek, który będzie chroniony. Jasno, pamiętam, jeszcze w technikum w tym czasie byłem, więc mówiono na takich zebraniach, że warto wejść, bo Unia będzie takim murem jak gdyby okrążona i my tutaj będziemy produkowali, eksportowali na zewnątrz Unii Europejskiej, a jeśli będziemy coś importować, tylko coś, czego sami nie produkujemy. No i co się okazało, że Światowa Organizacja Handlu narzuca Unii Europejskiej liberalizację i zniesienie tutaj tych barier. Jak to, panie ministrze, panie senatorze, wygląda?
Negocjacje, jeśli chodzi o w ramach tak zwanej rundy Doha w Światowej Organizacji Handlu, rozpoczęły już w 2000 roku, a więc w momencie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku już znaliśmy te uwarunkowania stanowisko wielkich tego świata. O tym warto mówić, bo już kilkakrotnie w programie o tym mówiliśmy, ale warto przypomnieć rządowi, że to jest sprawa bardzo ważna, że oczekujemy jako opozycja, ale też myślę przede wszystkim naród, oczekuje jasnego i stanowczego stanowiska w tej sprawie, a także podjęcia działań dyplomatycznych przez prezydenta, który został wybrany, a gwarantował równe warunki konkurencji dla naszych rolników na rynku światowym, przez pana premiera, a przede wszystkim przez ministra rolnictwa. Ja tylko przypomnę, że w trzech obszarach trwa debata na forum Światowej Organizacji Handlu. Dostęp do rynku, konkurencja w eksporcie oraz wsparcie wewnętrzne. Co nam tutaj grozi? Po pierwsze, dostęp do rynku. Redukcja ceł od 50 do 70%.
Czyli tych ceł zaporowych, czyli powiedzmy to, co się udało wynegocjować, powiedzmy, żeby był chroniony nasz polski rynek owoców miękkich, powiedzmy, tak? Walka była o to, żeby wprowadzić cła, żeby to się, no, z Chin nie opłacało to tutaj eksportować, prawda? I to teraz wchodzi tutaj to, że ma być zniesione te cła.
Redukcja, tak? W zależności od towaru od 50 do 70%, czyli po prostu napływ towarów tańszych, które wyprą z rynku nasze towary, a zatem też ograniczą produkcję w pewnych sektorach. Druga sprawa to jest likwidacja refundacji eksportowej.
Czyli z kolei inny problem, bo mówiono też, no komu się nie powiedzie, jakoś będzie mu ciężko na tym rynku, to też mówiono, będą refundacje eksportowe, dopłacimy wam do eksportu. Tak jak to robi wiele innych krajów na świecie. Dopłaca, po prostu dopłaca do tego, żeby to się opłacało wywieźć z kraju.
No tak, żeby towar był konkurencyjny na rynkach poza jednolitym wspólnym rynkiem.
Co tutaj WTO chce narzucić?
No chcę znieść refundację eksportową. Jeśli na przykład chcielibyśmy sprzedawać cukier po cenach takich samych, jak jest na przykład w Brazylii, to wywożąc poza granicę Unii Europejskiej, nasz producent dostawał refundację eksportową, czyli różnicę pomiędzy ceną, która jest w Brazylii, a tą, która jest w Europie, bo ona niestety przynajmniej do tej pory była wyższa, musiał dostawać dodatek, który pozwalał wyeksportować ten cukier poza granicę Unii Europejskiej, i to chce się znieść. I trzecia sprawa to jest sprawa kwestionowania wsparcia wewnętrznego, czyli płatności obszarowych i interwencji rynkowych.
Tutaj czyli, panie ministrze, też żebyśmy mieli taką jasność, widzowie, słuchacze, bo jest wsparcie, czy to unijne, czy to państwowe w Unii Europejskiej dla poszczególnych gałęzi gospodarki. Powiedzmy, w rolnictwie są to dopłaty obszarowe.
Interwencja,
czyli to też tak dopłata, czyli rekompensata, trzeba powiedzieć jasno. To znaczy rolnicy coś utracili na skutek polityki państwa, na skutek wejścia do Unii, ale powiedziano im, dobrze, dostaniecie taką dopłatę. Czy to się też proponuje znieść w WTO?
Oczywiście, to wsparcie wewnętrzne proponuje się znieść, ale ta różnica wynika z tego, że my w Polsce mamy narzucone warunki produkcji, takie cross-compliance, czyli zachowania pewnych zasad produkcji, bezpieczeństwa żywności.
Narzucone koszty tak naprawdę.
Narzucone koszty, tego w innych krajach nie ma i to chcą znieść, ale jeszcze warto tutaj dodać, że te rozwiązania są popierane przez część krajów Unii Europejskiej, które w zamian za ustępstwa na rynkach rolnych chcą ustępstw dla swoich towarów, mówię tutaj o Anglii, o Niemczech, dla swoich towarów w przemyśle, innym przemyśle.
Chyba w tych hutach albo w...
No różny przemysł, w każdym bądź razie poświęcą rolnictwo dla swoich korzyści w innych dziedzinach gospodarki.
A my poświęciliśmy już, można powiedzieć, stocznie, huty, rolnictwo chyba kolejne będzie.
Nie, tutaj ta nasza rozmowa jest po to, żebyśmy zwrócili rządowi uwagę, że oczekujemy jasnego, zdecydowanego stanowiska i jasnej polityki w tym zakresie i końcowej wizji tych negocjacji, bo jak do tej pory to nie wiemy, co nas czeka w najbliższych latach.
Panowie, za chwilę pan senator Chruścikowski. Trzeba też powiedzieć, że te negocjacje pomiędzy WTO a Unią Europejską toczy Komisja Europejska, czyli i ona robi to w imieniu rządów państw Unii Europejskiej, czyli no, w zasadzie nie może być tak, że pan minister, czy też pan premier z Polski, czy z innego kraju pojedzie do WTO i przedstawi swoje żądania. Tylko ono musi być najpierw wypracowane tutaj w Unii. Widać, że no tutaj nie liczymy się jakoś w tej Unii Europejskiej, chociażby tutaj cały ten korpus dyplomatyczny, ten skandal z tym związany, no o tym świadczy. Panie senatorze, proszę bardzo. Pan senator Jerzy
Chruścikowski. Podnieśliśmy bardzo ważny problem, gdyż wszyscy mówią o równych płatnościach, o to, że zabiegamy, jak ma wyglądać wspólna polityka rolna po 2014 roku. A zapominamy właśnie o tym, co wielokrotnie powtarzam i powtarzam. Bardzo istotnym elementem jest polityka światowa. Jeżeli Unia Europejska wchodzi na negocjacje otwarte, jeszcze Marcosos, czyli do Ameryki Łacińskiej, czyli między Brazylią, Argentyną, innymi krajami tutaj, które Hiszpania rozpoczęła w tej prezydencji swojej, to świadczy o tym, że my już robimy krok do przodu. Czyli jeszcze nie mówimy o WTO, a mówimy o tym, że dajemy szansę i tak wypierane z rynku, bo dzisiaj wpływają na przykład biopaliwa do Europy, które są komponentem, które powodują, że na przykład Szwecja, która jest jednym z największych producentów biopaliw, to się w głowie nie mieści. Jak to jest możliwe, kiedy to jest fizycznie niemożliwe? Importuje się do Polski i z tego tytułu korzystają kraje takie jak Szwecja, inne tutaj Niemcy, Francja i jeszcze inne kraje z tak zwanej obniżki, czyli zwrotu akcyzy wysokości corocznie wzrastającej. Było 800 milionów, miliard, a miliard 400 już się mówi w tym roku. Proszę zobaczyć, ile pieniędzy wypływa z naszego budżetu na dofinansowanie krajów, których właśnie z rejonu Ameryki Łacińskiej. Stamtąd się przywozi paliwa, tu się dopłaca. Dlatego, że mówisz, że jest tak zwany wskaźnik, narodowy wskaźnik, który musi być wykonywany i my zamiast produkować w Polsce biopaliwa, zamiast je na rynku wprowadzać, nasze produkty, nadwyżki, własnego tego, to my importujemy. I tracimy ogromne miliardy już w tym momencie. Szukamy każdego grosika u tego rolnika, u tego konsumenta. Wszędzie szukamy, gdzie z niego jeszcze jakby wyciągnąć, podnieść podatki i tak dalej. Natomiast uciekają nam miliardy wypłacane koncernom.
No tutaj ktoś powinien oglądać pytanie, świat jak, za krat przez to.
Jak chyba, wygląda właśnie takie negocjacje? Znowu ci duzi, czyli negocjując tutaj w ramach WTO, też załatwiają ogromne interesy, a wszystko zapłaci konsument i zapłacą przeważnie rolnicy. związku z tym my protestowaliśmy i będziemy protestować, nie zgodzimy się na takie negocjacje. Ja byłem jeszcze w 99 w grudniu w Seattle na tej wielkiej manifestacji, kiedy rozpoczynały się negocjacje WTO, gdzie tam ponad 100 tysięcy ludzi protestowało. Gdzie tam doszło do ogromnych zamieszek.
Przeciwko tej globalizacji.
Przeciwko tej globalizacji. I okazuje się, że ci ludzie w świecie są najbardziej zaniepokojeni. Chiny, Indie, Australia. Oni wtedy najbardziej podnosili problem. Dzisiaj jakby Chiny troszkę mniej mówią, ale też pilnują sprawy. No i teraz pytanie, co się stanie, jeżeli Unia Europejska zmieni politykę pod negocjacjami WTO? To znaczy, że to, co obiecuje się naszym tutaj rolnikom, stanie się mitem tylko. W związku z tym my dzisiaj musimy jasno mówić temu rządowi, który musi w ramach Unii Europejskiej, to co pan redaktor powiedział, jaka nasza reprezentacja jest. Przecież nawet mieliśmy swojego przedstawiciela, wiceministra rolnictwa, który był bezpośrednio u komisarza Ciolosa. Dzisiaj nawet tam nie mamy tego stanowiska. Czyli w zasadzie mówiąc, że w ramach rolnictwa zdawało nam się, że będziemy mieli wspaniałego przedstawiciela jako doradcę komisarza Ciolosa do spraw rolnictwa i nie mamy. I w zamian, mimo że zmieniono człowieka, nie dano nam nic. I pytanie się, jaka jest reprezentatywność w ramach wspólnej polityki rolnej polskich urzędników? No prawie żadna. Stąd no, muszą być naciski, muszą być działania, że my mamy wielki wpływ na to, albo nie mamy żadnego. No to jak nie mamy żadnego, to powiedzmy społeczeństwu, że oszukujemy społeczeństwo, że możemy wiele załatwić. Projektowany budżet na przyszły rok w Unii Europejskiej mówi, że kraje takie jak Polska najwięcej stracą i to w ramach rolnictwa. No to o czym to świadczy? Że znowu nie wyda się tych pieniędzy, które powinny wpłynąć dla krajów, które później weszły. A stare kraje uzyskują status quo, bo są silne, mocne i po kolei. Jeżeli Francuzi dofinansowują swoje rolnictwo w znacznym stopniu i mówią, kryzys jest, my finansujemy, nie patrzymy na przepisy, jakie obowiązują dzisiaj i realizujemy, najwyżej kary zapłacimy, ale rolników francuskich nie doprowadzimy do bankructwa. No. To polski rząd nie, my jesteśmy bardzo wspaniali, my musimy wprowadzać polskie przepisy, dostosowując je do Unii Europejskiej. Cały czas pracując w parlamencie, pan poseł może potwierdzić, główne kierunki działania to są w kierunku dostosowania prawa Unii Europejskiej. Nie robią to Francuzi, nie robią to Włosi, Niemcy nie robią, czekają aż sytuacja będzie tego zmuszała ich realizować, a nie są prymusami. A my, robiąc te zmiany, wprowadzamy niekorzystne warunki dla polskich rolników. Wcale nie musimy się spieszyć z tymi działaniami i w związku z tym stwarzamy się w trudniejszej sytuacji. Po co, ja się pytam? Rozwiązania należy dawać krajowe, które negocjować, jakie wsparcia krajowe, żeby pomóc dochodowość rolników utrzymać. Wiemy, że mamy prawie poniżej 50% tego, co mają rolnicy w starej Unii Europejskiej, więc trzeba znajdować to, co pan minister wielokrotnie i my powtarzaliśmy, my, krajowe mechanizmy wsparcia, które mogą być realizowane, które można dzisiaj negocjować. A jak patrzę na to, co się dzieje w ramach wspólnej polityki rolnej, to my idziemy naprzeciw. Uwalniamy sprzedaż ziemi cudzoziemcom, bo to nie mówi się wprost, tylko się zmienia ustawę o obrocie nieruchomościami rolnymi, które powoduje, że gospodarstwa do 5 hektarów nie podlegają prawa pierwokupu. I za chwilę dowiemy się, że z tego prawa pierwokupu będą korzystały podmioty zagraniczne, że będą korzystali obcokrajowcy, gdyż ten przepis już dał zgodę na to uruchamianie. My w Senacie walczyliśmy o to, żeby ten przepis był tylko do hektara. Niestety zrobiono 5 hektarów. Prosiliśmy, żeby to było określone terminem, bo można co drugi dzień po 5 hektarów przekazywać. Też nie. I nie będzie żadnej bariery w tym momencie, pokazując na te elementy, które trzeba zabezpieczać, bo przed wejściem do Unii Europejskiej PSL mówiło, będzie bronić polskiej ziemi, a idzie liberalizacja ustawy o obrocie ziemią, idzie kierunek, premier głośno mówi, że my musimy w przyszłym roku sprzedać na 15 miliardów polskiej ziemi. Co prawda przesadził w tym oczywiście, ale wypowiedź padła, że on chce sprzedać jak najwięcej gruntów, żeby okazało się w tym momencie, że budżet reperuje się polską ziemią.
Czyli nie chodzi tutaj o politykę rolną państwa, jakąś zaplanowaną, która mówi, dobrze, trzeba unormować tą sytuację tej ziemi jakoś, dać jej właściciela, tylko okazuje się, że potrzebne są pieniądze, więc sprzedamy i załatamy, a już co później tam będzie, to nie wiem, kolejny rząd się będzie o to martwił. Proszę Państwa, witamy w studio, również dołączył do nas pan europoseł Janusz Wojciechowski. Witamy serdecznie.
Panie Boże, witam serdecznie.
Panie pośle, rozmawialiśmy przed chwilą właśnie o WTO. To panu jako urzędnikowi, posłowi będącemu w Brukseli jest szczególnie bliskie, ponieważ można powiedzieć, że to tam najwięcej się, można powiedzieć, dzieje, jeśli chodzi o Komisję Europejską, o WTO. Wy jako parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego trochę więcej o tym wiecie, bo tam się o tym mówi bardzo wprost, oficjalnie, to co pan kiedyś mówił. Jak wygląda pana zdaniem, wyglądają te negocjacje z WTO, a Komisja Europejska, jeśli chodzi tutaj o te trzy obszary, o których mówił pan poseł Krzysztof Jurgiel, czyli o dostęp do rynku, konkurencja w eksporcie, wsparcie wewnętrzne?
No więc Unia Europejska od lat już toczy negocjacje ze Światową Organizacją Handlu. Takim strategicznym celem tych negocjacji jest wprowadzenie możliwie najszersze otwarcie rynków, takie umożliwienie jak najswobodniejszej wymiany handlowej.
Czyli panie pośle, tak przepraszam, tak? Że wejdę w słowo, bo to tak mówi się właśnie negocjacje, bo jeśli się negocjuje, zazwyczaj to trzeba tak zdroworozsądkowo do tego podejść. Z tego możemy ustąpić, tak. A z tego nie.
A no właśnie.
Dogadujmy się. Natomiast tutaj wychodzi na to, że to jest taka równia pochyła. To nie jest negocjacje, to nie są negocjacje, tylko takie stopniowe po prostu ustępowanie.
Problem jest, nie polega na tym, jakby się niektórym wydawało, że to jest problem z jednej strony Unia Europejska jako całość, a z drugiej Światowa Organizacja Handlu jako całość. Tam się rozgrywa, tam się toczy taka nie zawsze czytelna dla wszystkich gra interesów i wewnątrz samej Unii jest spór o to, jak daleko się otwierać. I to jest, wybór jest właśnie taki, znaczy spór jest o to, czy w ramach otwierania rynków dla europejskich towarów przemysłowych, jak daleko ustąpić, jak daleko osłabić ochronę rolnictwa? Bo w Europie jest tak, że nasze rolnictwo, jeżeli nie jest chronione, jeżeli Unia Europejska, jeżeli Europa nie chroni swoich rolników, nie uszczelnia granic, zbyt łatwo wpuszcza obce towary na nasz rynek, to rolnictwo europejskie nie ma szans takiej konkurencji. Natomiast lobby przemysłowe ma interes w tym, żeby handel był jak najłatwiejszy, żeby nie było żadnych barier, żeby sprzedawać wyroby przemysłowe łatwiej. No i tu zresztą była, nie wiem, 2 lata temu pewnie taka deklaracja komisarza do spraw handlu ówczesnego, pana Mandelsona, który powiedział wprost, że nam bardziej zależy na możliwości sprzedaży towarów przemysłowych niż na ochronie rolnictwa. I my teraz toczymy ciężki bój. To się dzieje w różnych instytucjach i organizacje związkowe, i żeby właśnie obronić rolnictwo. Dlatego, że jeżeli rolnictwo zostanie w ramach tej Światowej Organizacji Handlu wystawione na taką konkurencję, pseudokonkurencję, bo to nie ma szans. U nas są wysokie normy, tam gdzieś poza Europą tych norm nie ma. Rolnicy nie mają szans tej konkurencji. I to jest walka polityczna wewnątrz Unii, żeby maksymalnie ochronić rolnictwo. Ja mogę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim sprawy idą w dobrym kierunku, w tym sensie, że jakby jest coraz większe zrozumienie, że nam rolnictwo to jest jednak potrzebne, że to nie jest taki sobie dział jakiś tam gospodarki, jak produkcja telewizorów.
Panie pośle, powiedzmy przy okazji chronić. Tutaj o taki artykuł, dyskutowali nad przyszłością rolnictwa. To jest artykuł z pisma Rolnik Dzierżawca z sierpnia 2010 roku. Parlament Europejski jest za wspólną polityką rolną.
Jest za wspólną
Czyli
polityką
można powiedzieć,
rolną.
Że to jest taki trochę sukces, bo to jest, to, czego my byśmy sobie życzyli z punktu widzenia polskich interesów.
To jest sukces. Jakby przebiło się wreszcie do świadomości w Europie to, że potrzebne jest nam rolnictwo, że rolnikom trzeba pomagać, że rolnictwo bez pomocy zginie, że nie będziemy mieli w przyszłości co jeść, jeżeli nie będzie prowadzona polityka ochrony rolnictwa.
Panie pośle, jak miód na serce, można powiedzieć, na ranę tutaj takie stwierdzenie. Nieuzasadnione płatności historyczne. Czyli parlament mówi, że ten nierówny, skandaliczny, po prostu nie wiem, jakich słów użyć, system, że ci bogaci mają więcej, a my, którzy wstąpiliśmy, a nam obiecano, że nam tutaj pomogą, a okazuje się, że Niemcy mają wyższe dopłaty, a Polacy niższe. Wreszcie, i to się nic nie zmieniło od wejścia do Unii Europejskiej.
Wreszcie parlament to dostrzegł i w oficjalnym dokumencie z lipca, przyjętym sprawozdaniu, wyraźnie to powiedział, że jest niesprawiedliwy system podziału środków, że w przyszłości musi być sprawiedliwy i to jest wielki krok w stronę, polityczny krok zrobiony w parlamencie w stronę tego, żebyśmy mogli mieć nadzieję na to, że te dopłaty zostaną wyrównane. Że nastąpi zrównanie naszych rolników z sytuacją rolników zachodniej Europy. No ale to jeszcze trzeba przypomnieć do kampanii wyborczej prezydenckiej, do tego sporu, do słów pana prezydenta, już dziś obecnie, a wtedy kandydata Bronisława Komorowskiego, który beztrosko mówił, że w ogóle nie ma problemu wyrównania dopłat, bo to samo się wyrówna. No więc oprócz parlamentu potrzebna jest jeszcze wola polityczna w Polsce, potrzebna jest akcja wszystkich sił politycznych. No w tej chwili widzę, że są europosłowie w tym kierunku działają, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, czy głównie. Czy organizacje związkowe, tak jak tutaj pan przewodniczący Chruścikowski. Natomiast no, rząd jest ciągle pasywny, ciągle tej ofensywy nie widać. W dalszym ciągu sprawy rolnicze nie są postawione jako priorytet polskiej prezydencji w Unii. Ona będzie już za rok o tej porze, Polska będzie przewodniczyć Unii Europejskiej. I o rolnictwie jako o ważnym, głównym priorytecie polskiej polityki wcale się nie mówi do tej pory. Więc to jest błąd. W parlamencie jest jakby sprawy są ułożone, ukierunkowane właściwie, natomiast jest potrzebna zdecydowanie większa aktywność rządu.
Pan minister Krzysztof Jurgiel, proszę bardzo.
Naprawdę trzeba wyrazić niepokój, bo stanowisko naszego ministra rolnictwa, wyrażone na ostatniej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmowej, było takie, no panowie, chcecie równych dopłat, to mówią, że nam zabiorą środki na drugi filar, czyli na rozwój obszarów wiejskich. Mówi, ja rozmawiałem z ministrami i powiedzieli, no macie mniejsze dopłaty, ale więcej środków na rozwój obszarów wiejskich. Także nie żądajcie tego, bo możemy to połączyć i okaże się, że macie dużo, dużo lepiej. I tak jest stanowisko naszego ministra. Przypomnę, że pan komisarz Ciolosz,
który... To nie jest rozmowa, ani negocjacja, tylko szantaż. No.
Ciolosz, który był w lutym na posiedzeniu Komisji i Senackiej Sejmowej Rolnictwa powiedział, mówimy o sprawiedliwych dopłatach, panowie, do posłów i senatorów, o sprawiedliwych. A sprawiedliwe to nie znaczy równe, bo my ustalamy, co jest sprawiedliwe.
Tutaj tak takie, można powiedzieć, chichotem historii jest, że pan komisarz Ciolos jest komisarz do spraw rolnictwa, jest z Rumunii, która również te dopłaty ma bardzo nierówne.
Jest taka.
I można powiedzieć, że co my tu Polacy możemy mówić, jak to sami tacy Rumuni nie protestują, a mają gorzej od nas.
Anegdota taka jest, którą ja zresztą w parlamencie użyłem kiedyś w debacie i spotkałem się z dużym zainteresowaniem, właśnie to równe i sprawiedliwe, że dwóch braci dostało od rodziców torbę cukierków i starszy brat mówi, to podzielimy się sprawiedliwie, a młodszy powiedział, a ja bym wolał porówno. Więc my też wolelibyśmy porówno podzielić, no tak, te dopłaty, a niekoniecznie sprawiedliwie, tak jak to sobie ta sprawiedliwość ci bogatsi wyobrażają.
Panowie, powiedzieliśmy o tej ochronie rodzimego rynku europejskiego, bo już trzeba powiedzieć, no już nam ochrona polskiego rynku to już poszła w zapomnienie. Nie ma co tu mówić o jakiejś tam, powiedzmy, tragedia na rynku, zbóż się zrobi i jakaś, no i co my tu możemy chronić? No zanim zezwoli nam Unia Europejska na zamknięcie granicy wschodniej tutaj, tak jak co miało miejsce rok temu na import zboża, to pół roku minie. No to za to pół roku to tych wagonów można tyle nawieźć i że tu w ogóle sytuacja już załatwiona. Natomiast brak ochrony rynku wewnętrznego może spowodować to, co pan, panie pośle, kiedyś powiedział w programie, zapamiętałem to bardzo dobrze, że już tyle lat nie mieliśmy wojny ani głodu. I chyba zapomnieliśmy o tym, że co to głód, co to jest taki no, niedostatek. I tutaj, panie ministrze, panie senatorze, również mamy do czynienia z prognozami, które mówią, że na jesieni wzrosną ceny żywności. I to jednak nawet no, znacznie, bo tak jeśli zsumować tutaj gruszkę, pietruszkę, mąkę, jabłko i mięso, no to w przeciętnym budżecie domowym to będzie ho, 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 dużo.
No, mamy tutaj rzeczywiście anomalia w Polsce. Wspominaliśmy tutaj o tych warunkach pogodowych, o katastrofie. Mamy tak zróżnicowane rejony w Polsce, że w zasadzie mamy obniżki plonów, o czym się mało mówi. Ja rozmawiam z rolnikami, dyskutuję, jeżdżę i patrzę na swojej wsi, jak to wygląda, jak mamy plony. Więc średnio rolnicy mówią, w zeszłym roku miałem 5 ton, w tym roku mam 3,5 tony pszenicy, 3 tony pszenicy. Czyli ci, co mieli tam po 6 ton, to mają znacznie też mniej. W związku z tym mówienie o tym, że ceny nagle wzrosły na pszenicę, to jest po prostu częściowa prawda. Jeżeli policzymy, że ten rolnik zebrał mniej plonu, to jemu nawet nie rekompensuje zwyżka cen, która jest. Mówi się o tak zwanej spekulacji. Jaka spekulacja? Ja tego nie rozumiem. Co to znaczy spekulacja cenowa? Ten rolnik nawet nie zrekompensuje sobie tego utraconego dochodu przez zniżkę plonu. Bo albo były suszy w pewnym okresie, albo nadmierne odpady, wymknięcia. Wszystko się nałożyło. Czyli de facto rolnicy są w gorszej sytuacji niż nawet rok temu. Mimo, że mówi się o wysokich cenach. Ale jakie wysokie ceny? No cena na żywiec dzisiaj 4 zł. Żywiec wieprzowy. Wołowina spadła o złotówkę. Jaja znowu w dół. Wszyscy narzekają, że spadają ceny. Więc pytanie, gdzie ta żywność jest droższa? Czy bezpośrednio od producenta do konsumenta, czy na etapie pośredników?
To jest słuszne, bo...
I my często jesteśmy posądzani jako rolnicy o tak zwane nagłe dochody, że posiadamy, że ci rolnicy się wzbogacają. Mniejsze plony, mniejsze dochody i wzrost cen wcale nie. To jedynie co w zbożach, a w innych nie ma wzrostu cen. Więc dzisiaj sytuacja na wsi jest tragiczna.
Tutaj, panie senatorze...
Niektórzy nam zazdroszczą, mówią, że rolnikom się powodzi, duże pieniądze biorą. Przecież te pieniądze też są rekompensujące ich utracone dochody, a nie jakieś dotacje.
Tutaj pan powiedział, żywiec 4,50. W jednym z
4
programów,
nawet
4. W jednym z programów powiedział jeden człowiek, no dobrze, żywiec 4,50 wieprzowy. A ile kosztuje kiełbasa w sklepie? No kiełbasa w sklepie 25 zł. No może tam niektóra 18. Powiedział, skoro żywiec kosztuje 4 zł, 4,50, to ta kiełbasa powinna kosztować 8 zł. I to kiełbasa z prawdziwego mięsa, a nie z dodatkiem soi. Więc te takie jakieś dziwne mamy tutaj anomalie, bo no z jednej strony te ceny prognozowane są, że jednak wzrosną. No powiedzmy chleb 1,89 zł na jesieni 2009 do 2,20 w jesieni 2010. I tak można wymieniać jabłka, cebula, pietruszka, ziemniaki, masło, jaja, kapusta, ser twarogowy itd. Tak dalej, tak dalej.
Panie redaktorze, to jest inna przyczyna. Przyczyna polega na tym, że wzrastają koszty produkcji. Rolnikowi paliwo wzrosło, środki do produkcji wzrosły. Jeśli paliwo wzrasta, to również wzrastają koszty przedsiębiorcom.
A czy VAT?
Jeżeli wzrost VAT-u, który się zapowiada, też będzie wzrostem kosztów dla przedsiębiorców, co będą podnosić w postaci żywności. Wszystkie koszty nadmiar administracji, o których mówimy, przecież to też przenosi się na koszty, bo przecież administracja tak rozrośnięta, która przenosi się, to wszystko razem powoduje, że te koszty się przenoszą, gdyż coraz więcej obciążeń, jeśli mówimy na przykład o przedsiębiorcu, przez VAT-em będą się wiązały nowe programy do wszystkich, powiedzmy, czy to urządzeń, które służą w przedsiębiorstwach,
no, wyliczano, ile to będzie kosztowało.
Które, choćby kasy fiskalne, choćby wszystko kosztuje. To wszystko są koszty związane, które trzeba będzie ponieść.
Ale bardzo ważne takie pytanie tu się nasuwa, bo skoro wzrastać będą ceny produktów żywnościowych, na skutek VAT-u usługi budowlane lub też jeszcze inne, to oznacza, że ten koszyk, z którego się liczy średnią potem inflację, wzrost może spowodować spadek wartości pieniądza. Jeśli spadnie nam wartość złotówki, a rolnicy mają kredyty, a jeśli, daj Boże, ktoś jeszcze ma kredyty w obcej walucie, to oznacza, że co? Że licytacja. Tutaj,
panie redaktorze, warto w tym programie szczególnie powiedzieć o dochodowości w rolnictwie, o dochodach rolników, bo ciągle my oczywiście zabiegamy o to, żeby nasi rolnicy i producenci rolni mieli równe warunki do warunków rolników, jakie mają w krajach Unii Europejskiej. I społeczeństwo ciągle myśli, że rolnicy dostają dużo pieniędzy, że wszyscy walczą o te pieniądze, jak jest im dobrze. I dlatego trzeba powiedzieć, że nawet jeśli te dopłaty są rzędu 50% dopłat w krajach Unii Europejskiej, to one nie rekompensują wzrostu kosztów produkcji, tak zwane nożyce cen, one są w ostatnich, szczególnie 2 latach, dla rolników niekorzystne. I ta dopłata, ona w jakiejś części pokrywa różnicę między kosztami a przychodami i te koszty są na minimalnym poziomie opłacalne. Ale co się dzieje? W ramach Unii Europejskiej przystąpiono do badania łańcucha dostaw żywności, tak zwanego, gdzie też w Polsce powołano, przypomnę, 2 lata temu specjalny zespół przez pana premiera, który miał się zająć tym łańcuchem, monitorowaniem. Do dnia dzisiejszego żadnych efektów nie ma. I tutaj jest właśnie rola rządu, żeby monitorować rynek, żeby przygotować pewne przepisy, które pozwolą, żeby ta konkurencja rzeczywiście była właściwa, nie żeby dochodziło do spekulacji. Jeszcze kilka słów tylko właśnie o sytuacji na rynkach rolnych. Jeśli chodzi o zboża, to szacuje się, że ma być około 10% mniej zbóż niż w roku ubiegłym, a więc około 26 milionów ton. Musimy importować zboże. Wiemy, że urodzaj zbóż był w Stanach Zjednoczonych. Ukraina i Rosja ze względów chyba politycznych straszą, że nie będą swego zboża eksportowały. Także ta sytuacja na rynku trwa, ona jest dynamiczna i rząd powinien, chociaż za dużo pewnie nie może, ale nie powinien też wprowadzać takich rozwiązań, jak to było w styczniu. Jeszcze raz to przypomnijmy, kiedy sytuacja średnia była na rynku pszenicy. Pszenica kosztowała 510 zł, to premier z zapasów tych państwowych sprzedawał po 480 zł na przetargu pszenicy. Wicepremier, tak. Także tutaj trzeba by powiedzieć, że rząd po raz kolejny nie szuka rozwiązań i wsparć dla naszych rolników. Minister Sawicki w jednym z programów powiedział, to nie był w zasadzie program, to było spotkanie z rolnikami w Olsztynie. A co tam Prawo i Sprawiedliwość to tutaj wami manipuluje? Mamy wolny rynek, tutaj nic zrobić się nie da. Taki miałem przekaz z Olsztyna.
Tutaj zapis rząd jest w Konstytucji, że mamy społeczną gospodarkę rynkową, a nie wolnorynkową.
Współpracować ściśle z naszymi rolnikami. I nie może tak być, żeby ceny, które otrzymują rolnicy za produkty rolne, potem jako żywność były pięciokrotnie często wyższe i ta różnica po prostu musi być jakoś minimalizowana. I trzeba jednoznacznie powiedzieć, że wzrost cen żywności nie powoduje wzrostu dochodów dla naszych rolników.
Ja to chciałem zdanie powiedzieć, bo pan senator Chruścikowski wspomniał o kosztach administracyjnych. Ja zadałem, nie wiem, tydzień czy 2 tygodnie temu ministrowi rolnictwa takie pytanie i bardzo z dużą niecierpliwością czekam na odpowiedź. A ono dotyczy właśnie kosztów funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otóż ja się dopatrzyłem w analizach Najwyższej Izby Kontroli, że liczba zatrudnionych w tej agencji stale rośnie i na przykład w ciągu ostatnich dwóch lat rządu Donalda Tuska liczba zatrudnienia w agencji zwiększyło się z około 10 tysięcy pracowników do już prawie 11,5 tysiąca. To jest dywizja urzędników, jak telewidzowie, którzy znają wojsko, wiedzą, ile to jest.
No i wiele elektorat wyborczy później też.
Która zwiększyła się o 2 bataliony za rządów Donalda Tuska. Jest pytanie, co się stało takiego? Jakie zadania nowe się pojawiły? Ile to, co przybyło do pracy w agencji, że tylu ludzi trzeba było zatrudnić? Prawie 1,5 tysiąca w ciągu 2 lat. Ciekaw jestem, co minister Sawicki na to odpowie. Ale to jest też pewien syndrom, tu trzeba powiedzieć, że rząd Donalda Tuska jednym ze swoich sztandarowych haseł uczynił tanie państwo. Oszczędności. Ministrowie w pośpiechu przynosili różne propozycje, że jak tu zaoszczędzić miliardy, a liczba urzędników za tego rządu zwiększyła się o 26 tysięcy. Czyli to 2 dywizje całej administracji wyruszyły do boju, nie bardzo wiadomo o co. I ta biurokracja w rolnictwie też jest widoczna. Polska dostała z Unii Europejskiej, polscy rolnicy dostali 12 miliardów złotych z euro przeliczeniu na złote z Unii Europejskiej. Zobaczyłem, jak wyglądają koszty agencji. Po odliczeniu różnych jej wydatków, te ściśle administracyjne wydatki to jest 1,2 mld, czyli co 10 zł z Unii Europejskiej dla rolników idzie na biurokrację. No i jest pytanie, czy rzeczywiście przy dzisiejszej technice, przy dzisiejszej komputeryzacji system komputerowy kosztuje setki milionów złotych corocznie, bo on jest cały czas zmieniany, a cały czas muszą tam być dokonywane jakieś poprawki, to są gigantyczne wydatki. Po to, żeby 2 miliony czy 1,5 miliona rolników obsłużyć trzeba aż takiej dywizji urzędników. Myślę, że to jest potrzebna jest jakaś refleksja nad tą biurokracją, która rozrasta się bez jakichkolwiek granic, bez nie widać gdzie, nie widać końca temu procesowi rozrostu administracji.
Myślę, tak jak powinno się zapamiętać takie hasło, że i zapis konstytucji, że nie mamy wolnego rynku, tylko społeczną gospodarkę rynkową i pan minister, pan premier, panowie i wszyscy mają obowiązek realizować społeczną gospodarkę rynkową, a nie mówić, że mamy wolny rynek. Tak też trzeba też powiedzieć jasno, że mamy do czynienia z armią urzędników, która ciągle rośnie. Więc o tym pamiętajmy. Więc tak może rozłóżmy to na czynniki pierwsze, o ile nam czas pozwoli. To na co te środki zostały wykorzystane? Na co ci urzędnicy po prostu pracują? Panie ministrze, jakie jest wykorzystanie chociażby tych środków na program rozwoju obszarów wiejskich? Tutaj jest bardzo wiele poszczególnych działań. Jedno z takich działań, promocja bodajże się nazywa, tam jest złożono ledwie, jest 30 milionów euro do wykorzystania, a złożono ledwie 6 wniosków, z czego tylko 2 wnioski zostały przyjęte do realizacji, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Zostały tylko dopiero zaakceptowane, a nie zostały jeszcze zrealizowane. Więc można powiedzieć, cały taki program, w którym mamy cały podpunkt, gdzie w każdej agencji rynku rolnego, w każdej agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, w każdej gminie wiejskiej, w każdej tam ośrodku doradztwa rolniczego znajduje się broszurka. A w tej broszurce jest zapis, że można skorzystać z tego działania. I co? Na całą Polskę 6 złożyło, a 2 tylko zostało przyznane i jeszcze nie dostali pieniędzy?
Panie redaktorze, propaganda sukcesu, w tym przypadku mówiłem o ministrze rolnictwa, jest chyba większa jak za czasów Gierka, bo ciągle w telewizji słyszymy, jak to przedsiębiorcy na wsi dostaną, jak to się buduje wodociągi, inne działania, a co my mamy? Na lata 2007-2013 przygotowałem takie sobie zestawienie. Na 17 miliardów euro wykorzystano tylko 20%. 20%, a już minęło 3 lata, 3,5 roku perspektywy, czyli połowa, powinniśmy mieć ponad 50%. Ale co wykorzystano? Wykorzystano na te działania, na które zostały zawarte umowy już w latach ubiegłych. Dotyczy to wspierania gospodarowania na obszarach górskich, renty strukturalne, które są na 10 lat. Przypomnę, że w latach 2004-2006 i następnie przez rząd zostały zawarte umowy. Gdyby nie te działania tak zwane stałe, to wykorzystanie byłoby jeszcze mniejsze. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, ale teraz słyszymy, jeszcze raz powiem to, o czym mówiłem, że dobrze są wybory, bo pan minister Sawicki 3 lata nie mógł uruchomić rent strukturalnych, teraz łaskawie we wrześniu będzie przyjmował wnioski chyba dla 8 tysięcy czy 9 tysięcy.
Na jakich warunkach?
Panie ministrze, powiedzmy tak.
Czyli kampania wyborcza umożliwia przyspieszenie wykorzystania tych środków i to jest dobrze, bo to, co mówiłem wcześniej, dopłaty bezpośrednie. Już można było od sierpnia zaliczki płacić, ale pan minister planuje od 1 października, czy listopada, kiedy będzie trwała kampania wyborcza, wtedy do rolników wpłyną zaliczki za rok 2010. Czyli no, cały czas polityka, środki nie dla rolników, tylko ze względów politycznych.
Panie ministrze, no tak, bieżąca informacja o stanie realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich. I taki tutaj mamy podpunkt. Czyli to, o czym mówiłem, że te broszurki leżą w setkach tysięcy egzemplarzy wydrukowane i o tym się ciągle mówi w tych programach, natomiast szkolenia zawodowe na przykład dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, liczba złożonych wniosków 220. I tutaj oczywiście ktoś musiał komuś zapłacić, żeby wyliczyć, że powiedzmy w Dolnośląskim 10 złożyło takie wnioski.
Ale wykorzystanie środków według stanu podanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa 0%, czyli dopiero jest inicjatywa. To robią ci urzędnicy, o których mówił pan poseł Wojciechowski. Czyli im więcej urzędników, tym wolniejsze przygotowanie decyzji. Dla mnie to jest niezrozumiałe, chociaż też informacja jest taka przekazywana, że część środków przekazanych z Unii Europejskiej na konto bankowe służy do realizacji bieżącej polityki finansowej państwa i dlatego nie są przekazywane.
Panowie,
Chciałem jeszcze może jedno zdanie z tą biurokracją, że Parlament Europejski, Parlament Europejski przyjął bardzo stanowczy raport, żeby uprościć wspólną politykę rolną, odbiurokratyzować. Na przykład, że można było jeden wniosek na kilka lat składać, a nie co rok. No ale to wtedy ci urzędnicy nie byli potrzebni, trzeba było.
Albo tak jak jest w samorządach, żeby można było najpierw złożyć dokument do zwykłe A4, prośba o dotację, jeśli jest rozpatrzona, to dopiero robić dokumentację techniczną inwestycji. A to się robi tak, że najpierw jest dokumentacja techniczna, wiele ton akt, tak. Idzie to do zatwierdzenia, jest odrzucone i to wszystko idzie na przemiał. Kończymy nasz program. Panie senatorze, bardzo ważna rzecz, 30. rocznica Solidarności Rolniczej, obchody, rocznice dożynki, to też przy tej okazji jest o tym mowa. Panie senatorze, na koniec
30 lat rzeczywiście działalności mamy sierpień. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, w Lublinie wcześniej, bo lubelski lipiec, Świdnik, pomoc rolnikom dla rolników, pomoc rolników dla pracowników ze Świdnika, dostarczanie żywności, pomoc bezpośrednia, zaangażowanie naszych, bo przecież trzeba pamiętać, że dawniej więcej rolników pracowało jako dwuzawodowców, czyli byliśmy jednocześnie i rolnikami, i pracownikami, i w strajkach uczestniczyliśmy.
No, tak jak w tych kozach.
I teraz ten
uprawiało
okres,
się pomidory i pracowało się w zakładzie przetwórczym. Tak, który te pomidory przerabiał
na koncentrat. Przed nami obchodów, no trzeba tutaj złożyć wyrazy uznania i podziękowania tym wszystkim, którzy rzeczywiście mieli odwagę wtedy, bo to trzeba było mieć wtedy odwagę, stanąć.
Inspiracji się też działało.
I tracili życie i siedzieli internowani przecież, bo słynny 13 grudnia, który przerwał w ogóle tą Solidarność. Potem okres ciemnej nocy, my to nazywamy, który dopiero rok 89 otworzył na dalsze działania i te przykre dzisiaj dla nas, można powiedzieć, takie spojrzenia, które mamy. My ludzie, którzy walczyliśmy wtedy, patrzymy, jak ta Polska dzisiaj wygląda. Mamy niby się czym szczycić, że żyjemy w trochę lepszym kraju, mamy tą wolność, ale zaczynamy się zastanawiać, czy
do czego doszliśmy
i po 30 latach, ja sam mam dzisiaj dużą wątpliwość, czy my nie musimy zastosować metody, które stosowaliśmy w 80 roku, w 81 czy 82 w stanie wojennym? Czy nie trzeba tworzyć piątki, jak wcześniej było tak zwane, żeby gdzieś tam się komunikować, kontaktować? Gdy zaczynają te media, te wszystko zaczynają publiczne dzisiaj nawet i te komercyjne media pokazywać zupełnie co innego i mamy problem.
Panie senatorze,
ale chcemy wyjść naprzeciw i chcę zaprosić rolników tutaj na Jasną Górę, 4-5, chcemy zrobić konferencję na temat 30 lat Solidarności, tej dużej Solidarności, ruchu Solidarności, jak i również na dożynki 5, które będą w Częstochowie na Jasnej Górze.
Kończymy, panie senatorze. Zmroził trochę mi pan krew w żyłach tymi ostatnimi słowy o tych, no niestety. Mamy nadzieję, że tego nie dojdzie. Dziękuję serdecznie panu za przybycie do programu. W programie byli pan senator Jerzy Chruścikowski, minister Krzysztof Jurgiel, pan europoseł Janusz Wojciechowski. Dziękuję serdecznie za przybycie państwa, za uwagę. Z Panem Bogiem.
Siłę państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale i wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwalić.